Zaczynajmy.
No dobra.
Powitajmy naszego prelegenta, Kacper Mucha.
Witam serdecznie na ostatniej sesji dzisiejszego dnia, która będzie o DevOpsach. O DevOpsach już trochę było mówione dzisiaj, ale to będzie tak jakby troszkę z innej perspektywy, bo tutaj chłopaki wcześniej mówili o DevOpsach bardziej od tej strony takiej devowej właśnie, czyli jakieś Azure Functions, serverless i tym podobne rzeczy. A tu będziemy mówić bardziej o takim, powiedzmy, drodze, jaką trzeba przejść, czy jak ktoś chce, nie wiem, ktoś był sysadminem, nie zajmował się takimi rzeczami za bardzo wcześniej i jak do tego podejść, żeby zacząć się tym zajmować, no bo nie ma się co oszukiwać. Wszystko idzie raczej w tą stronę. I raczej by właśnie serverlessy będą coraz popularniejsze, VM-ki są w odwrocie, więc dobrze by było się nauczyć tych praktyk, żeby być przygotowanym, jak już powiedzmy przyjdzie taka chwila, że przestaną być te VM-ki praktycznie w ogóle używane. Tak jak tutaj koledzy mnie już przedstawili, nazywam się Kacper Mucha, pracuję w Predice jako Cloud Solutions Senior Consultant. Co? Mówiłeś tak, no będzie widać po tym, po godzinie publikacji tych plików na repozytorium. Tutaj jest link do mojego konta na GitHubie i generalnie cała tak jakby sesja będzie bazowała na takim scenariuszu deploymentu, akurat bardziej pod laby, nie jakiegoś koniecznie produkcyjnego, ale pełnego środowiska w Azure, na VM-kach, z kontrolerem domeny, SQL-em i SCCM-em. I będzie to wszystko bazowało na technologiach, które sobie zaraz omówimy. I tak jak powiedziałem, no będzie troszkę części teoretycznej najpierw na slajdach, potem przejdziemy do takich demek jakby wydzielonych, prezentujących poszczególne technologie, które będziemy używać, a na sam koniec już pokażę parę miejsc, czy tam przykładów kodu z tego całego rozwiązania, które będzie na GitHubie. To oczywiście jest wszystko publicznie dostępne, można jakieś tam forki robić, kopiować to sobie, żeby przetestować we własnym zakresie, modyfikować i tak dalej, i tak dalej. Agenda wygląda następująco. Najpierw krótkie wprowadzenie do tematyki DevOpsów, no i potem po kolei technologie, od których, no moim zdaniem, bo to tak naprawdę na moich, powiedzmy, doświadczeniach jest taką drogę, mniej więcej ja przyszedłem, od zajmowania się właśnie rzeczami takimi jak klasyczne sysadminowanie do coraz większej automatyzacji i infrastruktury jako kod i tym podobnych rzeczy. Więc tak jak widać, pierwsze chwile sobie porozmawiamy o PowerShellu, który jest tak jakby bazą dla tego wszystkiego. Potem ARM, czyli Azure Resource Manager. DSC, czyli Desired State Configuration, czyli tak naprawdę ARM i DSC to takie jakby połączone ze sobą infrastruktura jako kod. Git, który może nie jest, powiedzmy, jakimś takim mega kluczowym do samego zadziałania elementem, ale dosyć mocno ułatwia tak jakby i ogarnięcie i systematyczne bardziej podchodzenie do tego kodu. Pester, czyli testowanie. No i na sam koniec jeszcze parę jakichś tam przydatnych narzędzi, linków i tym podobnych rzeczy, które mogą się przydać w całym procesie. No i na sam koniec to demo. Demo, tak jak powiedziałem, nie będzie tylko i wyłącznie SCCM, tylko najpierw parę takich demek jakby bardziej wprowadzających, a potem już przejdziemy do tego kodu z SCCM-a. Pierwsza część, czyli DevOps. Czym jest DevOps? Nie będziemy się tutaj rozwodzili za bardzo, bo pewnie już chłopaki o tym wspominali. Bardziej, nie? A, no dobrze, no to poopowiadamy. DevOps to tak naprawdę bardziej jest kultura pracy i rodzaj tak jakby współpracy między właśnie najczęściej deweloperami a sysadminami, bo wcześniej to często wyglądało tak, że byli sobie sysadmini, byli deweloperzy, no i w najlepszym wypadku jedni drugim nie przeszkadzali. Często tak się działo. No a tutaj chodzi o to, żeby nie tylko nie przeszkadzać sobie, ale też żeby po prostu współpracować razem, żeby to wszystko był taki jeden ustrukturyzowany jakby proces, który po prostu ułatwi wprowadzanie zmian w jakichkolwiek środowiskach, czy to będą już jakieś apki, które będą na usługach ażurowych typowo, typu Azure Web Appsy i na przykład Azure SQL-e, czy to będą na przykład właśnie jakieś usługi postawione jeszcze na VM-kach i klasycznych SQL-ach, no to w ten czy inny sposób, korzystając właśnie z różnych tak jakby tego podejścia DevOpsowego, można po prostu to wszystko połączyć ze sobą. I DevOps nie jest takim jakby twardym określeniem, że trzeba używać tego czy tego. To jest tak naprawdę dosyć duża ilość narzędzi, które mogą być używane, podchodzi tak jakby pod tą ideologię DevOps. Przechodząc dalej, tu jest mniej więcej tak opisany właśnie ten cały workflow, czy też DevOps toolchain, ogólnie tak jakby typy narzędzi, które są używane w całym procesie. I teraz z perspektywy naszej, czyli tego powiedzmy sysadmina, który chce zacząć się tym zajmować albo nauczyć się tego podejścia takiego właśnie DevOpsowego, tutaj najbardziej będą nas z tej listy interesowały punkty code, test i configure. Bo reszta to już są takie bardziej deweloperskie, powiedzmy, i to już no, w jakimś późniejszym etapie, jeśli bardziej powiedzmy pójdziemy w stronę DevOpsów, będzie się powiedzmy z tych sfer korzystało. Natomiast code, no to wiadomo, code to jest pierwsza podstawowa rzecz, armowe template'y, czy też konfiguracje DSC, to teraz będzie code i w taki sposób będzie infrastruktura przedstawiana. Test, czyli sprawdzanie, czy to, co napisaliśmy, no jest tym, co faktycznie chcieliśmy napisać. No i konfiguracja to tak naprawdę trochę jest też z kodem powiązane, bo ten kod to bardziej chodzi o właśnie używanie Gita, takich systemów do wersjonowania, a kod to już jest właśnie sama konfiguracja i to często jest powiązywane właśnie w różnej literaturze jako właśnie infrastruktura, jako kod. I najczęściej właśnie takim diagramem jest to wszystko opisywane. Tak naprawdę ten diagram to powinien mieć te pozycje tutaj, no ale niestety nie byłem w stanie znaleźć jakiegoś obrazku, którego byłbym w stanie użyć, więc wziąłem ten z Wikipedii, który można było użyć i tylko dałem obok listę tego, co tam tak naprawdę powinno być, bo tutaj tak jak widać trochę jest zmienione, jest faza plan, create, verify i tak dalej, ale to tylko powinno się po prostu podmienić i tyle. Tutaj jest lista takich narzędzi, które często są wykorzystywane właśnie przez DevOpsów. Jest to oczywiście tutaj akurat lista technologii, no, których tu akurat nie będziemy omawiać, ale żeby było wiadomo, że to no, oczywiście nie tylko to, o czym my będziemy mówić, tutaj ma znaczenie. To są takie narzędzia, jak pierwszy z lewej od góry to jest Jenkins, czyli takie narzędzie do Continuous Integration, Docker to kontenery, Puppet to będzie odpowiednik DSC, które będziemy dzisiaj omawiać, Vagrant to jest wirtualizacja, no i Elastic Monitoring. I tak jak powiedziałem, no to są po prostu takie przykłady, które też po prostu czasami są używane, akurat nie będziemy ich dzisiaj omawiać. No i tak naprawdę od czego najlepiej zacząć? Moim zdaniem takim punktem wejściowym, najlepszym powiedzmy do rozpoczęcia dla kogoś, kto w ogóle nigdy wcześniej nie kodował w żaden sposób ani nie skryptował. Swoją drogą jest ktoś na sali, kto nie wiem, nigdy nie napisał skryptu PowerShellowego, nie wiem, mniejszego czy tam większego niż 10 linii? W ogóle do czynienia nie miał? A, no, ktoś tam jest. Ale rozumiem, że jakieś inne technologie pewnie Linuxowe, jakieś skryptowanie. No właśnie. Czyli jakieś tam doświadczenie z tymi sferami jest. No tu oczywiście mówimy o Azurze i o raczej technologiach Microsoftowych, więc wiadomo, no PowerShell jest takim jakby naturalnym wyborem. No i dlaczego warto zacząć od PowerShella? Po pierwsze, dlatego, że właśnie łatwo się go nauczyć. Jest to język skryptowy, nie wymaga żadnych kompilacji ani innych tam debugerów, ustawiania, innych takich rzeczy. Po prostu odpalamy konsolę, która praktycznie jest już w każdym Windowsie, już od wielu wersji. No i można sobie zacząć pisać jakieś tam skrypty proste. I potem jak już załapiemy podstawy, no to potem można to rozwijać. Dużo, dużo powiedzmy PowerShell wybacza, czy też dużo rzeczy tak jakby ogarnia pod spodem w taki sposób, że nie musimy się tym martwić. I tak naprawdę dopiero jak wchodzimy na jakiś wyższy poziom, gdzie piszemy bardziej zaawansowane skrypty, no to wtedy zaczynamy to zauważać, ale wtedy najczęściej już wiemy, co z tym wszystkim zrobić, żeby to działało po prostu, żeby ten skrypt wykonywał się tak, jak chcemy. Jest wszędzie, w cudzysłowie oczywiście, bo pewnie by się tam jakieś miejsce znalazło, gdzie go nie ma, no ale na chwilę obecną w zdecydowanej większości produktów Microsoftowych często to już jest nawet tak, że to tylko jest GUI do PowerShella, I praktycznie wszystko, Exchange, system centery wszystkie, do Azure oczywiście też jest moduł PowerShellowy. No, jest bardzo duża ilość takich modułów, które już po prostu istnieją wcześniej. Są też oczywiście moduły pisane przez community, więc bardzo często się zdarza, że tak naprawdę jak mamy jakąś potrzebę coś konkretnego zrobić, to nawet nie musimy, nie wiem, pisać tego od zera, tylko po prostu ściągamy sobie jakiś moduł i tyle. No ułatwia życie, to się wiąże z tymi wszystkimi poprzednimi punktami też, no i właśnie z tym, co wspomniałem, że są moduły często już napisane i sama też forma języka jest taka, że dosyć łatwo się go używa po prostu, bo przyjęli sobie Microsoft, jak tworzył PowerShella, przyjął sobie taki jakby zasadę, że komandlety mają formę verb noun, czyli czasownik, rzeczownik i mniej więcej, o ile są tworzone według tych zasad, no to wszystkie komandlety czy też funkcje zawsze mają tą formę. No i dzięki temu, no jak ktoś pierwszy raz w ogóle odpala PowerShella, no to jest w stanie dosyć łatwo zrozumieć, o co chodzi na przykład i co może robić komandlet get process na przykład. No można się domyślić, że pobiera procesy po prostu i tak dalej, i tak dalej. I one wszystkie mają taką formę, więc łatwo można to zrozumieć tak na samym początku. Oczywiście też jest forma taka do interaktywnych sesji, że możemy aliasów używać, no ale to oczywiście jest tylko wybór i to już konkretna osoba jak pisze, to się decyduje na to. No i daje duże możliwości tak naprawdę PowerShell integracji z różnymi innymi technologiami. Tak naprawdę jak, nie wiem, z czymś sobie PowerShell nie poradzi, to spokojnie z PowerShellowego kodu można odpalić C-Sharpa czy jakiekolwiek inne, jakieś tam integracje widziałem z tym, z Pythonem są, z Rubim, z innymi językami, więc no naprawdę do wszystkiego praktycznie tego można użyć. Czasami może faktycznie nie jest najlepszym narzędziem do wykonania jakiegoś zadania, no ale jak się już ma jakiś odpowiedni poziom wiedzy, to mi na przykład jest łatwiej napisać jakiegoś crawlera takiego webowego w PowerShellu, niż na przykład, nie wiem, w jakimś Pythonie czy w Perlu jakimiś regexami się bawić, które no może byłyby szybsze, jakbyśmy porównali samą wydajność skryptu, ale no sam czas pisania po prostu będzie zupełnie inny. No i to jest tak jakby taka podstawa. Tak jak mówię, PowerShell nie narzuca za dużo jakichś wymagań czy też zasad, można po prostu się nim pobawić trochę i pisać coraz bardziej zaawansowane funkcje, czy też korzystać z coraz bardziej zaawansowanych modułów. No i jak już mamy, powiedzmy, jako tako jesteśmy przyzwyczajeni do pisania tych skryptów trochę większych, typu jakieś, nie wiem, 300-500 linii albo coś koło tego, jakieś już moduły, no to najczęściej na tym etapie już się nabiera jakiejś takiej wprawy, że zaczyna się łapać ogólne zasady i można zacząć podchodzić do innych technologii i próbować ogarniać właśnie jakieś na przykład wersjonowanie tego kodu i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, drugi tak jakby punkt na tej drodze w zasadzie, to w moim przypadku był ARM tak na zmianę trochę z DSC, to one tutaj są ustawione w takiej kolejności. DSC może było troszkę wcześniej, bo to była on-premowa technologia, ale w zasadzie one realizują to samo, tylko od innej strony tak jakby, bo ARM, czyli Azure Resource Manager, opisuje nam środowisko od zewnątrz, Czyli definiujemy sobie jakiś tam template, który nam opisuje, że VM będzie miała taki albo inny jakiś tam rozmiar, a DSC już opisuje nam ją w środku, czyli że na VM na przykład ma być zainstalowana usługa jedna albo druga. Więc ARM, tak jak powiedziałem, to jest podchodzi pod tą infrastrukturę jako kod i właśnie opisuje tą infrastrukturę od zewnątrz. I teraz tak, cechy ARMA, no to tak jak już wspomniałem, pierwsza to, że jest oparty na szablonach, które są w zasadzie JSON-owymi plikami, zaraz będzie przykład, zresztą później też będę pokazywać, i to jest najzwyklejszy JSON po prostu, definiujemy tam sobie różne obiekty, które nam opisują to środowisko, w sposób deklaratywny, czyli nie piszemy, podobnie jak w DSC, nie piszemy, że tam zainstaluj nam usługę taką czy taką, tylko usługa ma istnieć i tyle. I nas już nie obchodzi, czy jak to tam pod spodem jest realizowane. Ma być i tyle. Jak jest odpowiednio oczywiście resource, DSC resource napisany albo ARM odpowiednio działa, bo tam czasami potrafią być takie małe pułapki, to o tym za chwilę też będę opowiadać, no to wszystko po prostu działa. Trzecia cecha, moja ulubiona, idempotentność, czyli każdy template powinien się zachowywać w taki sposób, że jak go aplikujemy drugi raz, to nic się nie wysypuje. Czyli po prostu on wykrywa, że na przykład jak już chcieliśmy postawić jakąś VM-kę i ona już istnieje i jest w takiej samej konfiguracji jak w szablonie, no to po prostu on stwierdza, silnik, który tam pod spodem działa, stwierdza, że jest OK i tylko raportuje nam, że konfiguracja jest zgodna z tą, którą chcieliśmy zaaplikować. Jeśli wykryje jakąś zmianę, powinien ją zaaplikować po prostu. I tak dalej, i tak dalej. Z tym niestety czasami różnie bywa. Było nawet, znaczy jest przygotowane jedno demko, tylko zdążyli te naprawić, bo niedawno wyszły managed diski, które właśnie nie działały. Podobna sytuacja też była z data lake'ami. Na samym początku, jak jeszcze były w preview, to nie dało się ich robić, znaczy dało się zrobić template'ami, ale tylko raz, bo potem przy każdej następnej próbie już się dokończyło błędem, stwierdzał, że nie obsługuje update'ów i tym podobnymi jakimiś komunikatami. Komunikaty zresztą często tak jest, że jak coś nowego wchodzi, to komunikaty nie są zbyt opisowe, takie, że średnio można się zorientować, o co w nich chodzi. No ale przechodząc do następnego punktu, bo to szczegóły bardziej będą przy demkach, jest ARM wielousługowy, czyli po prostu w template'cie możemy mieć zdefiniowane VM-kę, SQL-a, webapkę i no dosłownie ile tylko będziemy chcieli innych tam zasobów. No, może bez przesady, bo tam template nie może być większy niż 1 mega. Wieloregionowy, czyli możemy sobie wybierać regiony dla poszczególnych usług tak jak chcemy. Jeden może być w West Europe, drugi w North Europe i tak dalej. Ale co ważne, nie jest tak jakby, nie da się zrobić template'u, który stworzy zasoby w różnych resource grupach. Więc będzie akurat do tego demko pokazujące, jak sobie przekazywać z template'u do template'u outputami dane jakieś. Jeśli byśmy chcieli z jakiegoś powodu zrobić deployment, który będzie na wielu resource grupach, no bo tak jak powiedziałem, no nawet nested template'sami, czyli za zagnieżdżonymi template'ami, nie da się zrobić takiej sytuacji, żeby po prostu obiekty były w różnych resource grupach tworzone. Tak wygląda tak jakby szkielet podstawowy template'u, tak jak mówiłem, jak widać jest to JSON zwykły i po prostu dodaje się, tak naprawdę jedyny tutaj wymagany zasób, który jest, to są te resources. Variables i parameters mogą być puste, outputs też może być puste. Jak chcemy zrobić jakiś deployment, no to musi być jakiś resource. Potem jest DSC, czyli tak jak mówiłem, podobna usługa do ARMA, też infrastruktura jako kod, tylko działa bezpośrednio już w Windowsie, w systemie operacyjnym, bazuje mocno na VMI-u, co będzie ważne w dalszej części, że tak powiem, prezentacji przy demku STCMA. I ogólna, może napisałem tutaj architektura, to w zasadzie nie jest architektura, tylko taki ogólny sposób działania DSC. rozpisany, bo architektura tak naprawdę to jest no, dosyć tam bardziej oczywiście skomplikowana, tam są pod tym Local Configuration Manager i tam inne technologie. W każdym razie generalna procedura jest taka, że tworzymy sobie najpierw skrypt konfiguracyjny, który jest no, prawie zwykłym PowerShellowym skryptem. On się różni tym, że znowu, tak jak ARM jest napisany w sposób deklaratywny, czyli po prostu opisujemy, że coś ma być i tyle. Nie interesuje nas, jak to zostanie zainstalowane czy też dodane do maszyny. I tam w przykładach później dokładnie omówię, czym się różni od zwykłego skryptu taka konfiguracja DSC. Następny krok, jak już mamy stworzony ten skrypt, to musimy go skompilować, bo właśnie to nie działa na zasadzie takiej, że bezpośrednio ten skrypt jest w jakiś sposób aplikowany, tylko one są do takiego ogólnego standardu MOV, plików MOV kompilowane i dopiero te pliki MOV są kompilowane, są aplikowane na tych serwerach, które chcemy skonfigurować. I tutaj jest jeszcze taki ten trzeci kwadracik, to jest push-pull-mov file. Są tak naprawdę dwa tryby dostarczania tych plików MOV. Jeden to jest taki, że sami po prostu kopiujemy sobie ten plik na serwer i potem go tam uruchamiamy, a drugi można sobie postawić tak zwany pull server, który po prostu dostarcza maszynom te konfiguracje. Na takiej zasadzie działa Azure Automation DSC tak naprawdę. No i na sam koniec, jak już mamy te MOFy na stacji, no to aplikujemy je i za pomocą Local Configuration Managera pod spodem wszystko już tam jest ustawiane, sprawdzane i tak dalej, żeby działało tak, jak sobie zażyczyliśmy w konfiguracji. Widać? Widać, bo tu na tym ekranie trochę mało. Tak wygląda mniej więcej konfiguracja, taka jakaś przykładowa. Jeszcze potem przy demkach będziemy przeglądać konfigurację z tego SCCM-a, tego deploymentu SCCM-a, plus jeszcze jedna taka będzie taka jakby bardziej wprowadzająca konfiguracja. Czym się różni? No pierwsza tutaj rzecz, którą widać, to jest takie słowo specjalne configuration. Normalnie jak sobie piszemy funkcję, to by tutaj na przykład była funkcja i jakaś tam jej nazwa, a tutaj mamy configuration. I druga charakterystyczna nazwa to jest ten punkt, tak jakby tutaj node. Node definiuje nam właśnie tą tak jakby końcówkę, którą chcemy skonfigurować. No i potem już pod spodem są tak jakby w środku tego obiektu node są te zasoby. Czyli tu mamy akurat IIS-a, feature, że chcemy mieć zainstalowany Web Management Tools, no i że chcemy mieć jakiś tam plik, żeby istniał po prostu na tym serwerze. No i to nam skonfiguruje tam w jakiejś podstawowej formie DSC. Następny jest Git. I z Gitem nie będzie za dużo jakiegoś omawiania i pokazywania tutaj rzeczy, bo tak naprawdę moja styczność z Gitem na chwilę obecną to się zawiera w tym całym ekranie tutaj. Przez Visual Studio Code wszystko praktycznie robię. Jedyne, co robię poza Visual Studio Code'em, to Git Init'a. I na razie powiedzmy nie mam większej jakiejś potrzeby, tak jak mówiłem, no ja też przechodziłem w zasadzie tą drogę od sysadmina do takiego bardziej trochę tam kodera automatyzującego różne rzeczy, ale powiedzmy, no o ile przy takiej klasycznej deweloperce, no to się wyłapuje takie rzeczy jakby od razu na jakichś, nie wiem, szkoleniach, czy tam uczą właśnie, żeby używać Gita od razu i tak dalej, no to przy skryptowaniu nie jest, a przynajmniej jeszcze w czasie, kiedy ja się PowerShella tam uczyłem podstaw, nie było to tak popularne, więc tak naprawdę no Gita dopiero zacząłem używać, nie wiem, od roku może mniej więcej jakoś tak. Na początku oczywiście nie wiedziałem za bardzo, o co w tym wszystkim chodzi i tak dalej, no ale się okazało, że tak naprawdę no, parę komend tak tam trzeba się tylko nauczyć i to w zupełności wystarczy, a integracja jeszcze Visual Studio Code'a z Gitem pozwala na praktycznie używanie tego bez użycia linii poleceń. Potem jest Pester. Tu też w zasadzie jest taki jakby troszkę lekki rozjazd między kanonicznym, powiedzmy, nauczaniem z takiego klasycznego deweloperskiego podejścia, no bo w deweloperce mówi się, że testy powinno się najpierw pisać, a potem dopiero kod tak naprawdę. No ja jako, że zaczynałem PowerShell'a jeszcze praktycznie od samego początku, jak jeszcze nazwę kodową Monad miał, i wtedy, to nie wiem to ile to lat było, chyba z 10 lat temu, bo niedawno dziesięciolecie obchodził, no to wtedy w ogóle nie za wiele wiedziałem, więc po prostu pisałem jakieś tam skrypty i tyle. Nie było w ogóle wtedy w tamtym czasie takich rozwiązań jak Pester, nikt nie mówił o czymś takim, żeby jakieś tam skrypty PowerShellowe testować czy takimi rzeczami się zajmować, więc no po prostu się tego nie robiło. Teraz jako, że ta właśnie ideologia taka DevOps robi się coraz bardziej popularna, no to i pojawiają się właśnie takie potrzeby i frameworki, które takie rzeczy robią. No i najpopularniejszym, jeśli chodzi o PowerShella, jest właśnie Pester. Co Pester dodaje? Pester tak naprawdę jest troszkę podobny pod względem składni, czy też sposobu, w jaki działa do DSC, bo zamiast zwykłego skryptu, to mamy dodane kilka słów kluczowych, takich, których używamy, typu na przykład describe, context, mock, to tam później przy demkach już będę opisywał, co które z nich robi i co które z nich znaczy. I jedna rzecz, póki pamiętam, żebym nie zapomniał, bo o ile PowerShell w wielu momentach jest bardzo, tak jak mówiłem, wybaczający i nie robi żadnych problemów, to w Pesterze klamra musi być w tej samej linii, co słowo tam context, it albo describe, bo jak nie będzie, to stwierdzi, że nie dostał script blocka i się wysypuje. Jak będzie demko, to może to jeszcze tam pokażę. W każdym razie no, czasami się tak zdarza. No, są takie jakieś niektóre technologie czy tam miejsca w PowerShellu, które jednak nie zachowują tej całej takiej elastyczności. Podobnie na przykład jest z WMI, który jest case sensitive, kiedy cały PowerShell generalnie nie jest case sensitive. No ale to już są szczegóły. No i tak naprawdę po prawej stronie tu widać funkcje, które sobie zdefiniowaliśmy. To jest przykład dosłownie ze strony głównej samego Pestera, bo on fajnie akurat pokazuje w zasadzie większość tych komend, których tam można używać, czyli właśnie describe, context, mock i tak dalej. I tu są po prawej opisane napisane te funkcje krótkie, takie przykładowe, a po lewej kod, który je testuje. Natomiast tam w prawym górnym rogu to widać, jaki to generuje tak jakby wynik. Poza wynikiem na konsolę można też w formacie NUnita XML-a wygenerować, który jest dosyć popularny i tam, nie wiem, potem sobie importować do jakichś narzędzi od Continuous Integration czy innych takich tooli, które mogą to jakoś zwizualizować globalnie, powiedzmy. Teraz już w zasadzie po opisaniu tych wszystkich technologii zostają takie no, mniejsze rzeczy, które ułatwiają może pracę w jakiś tam sposób, ale no też nie są, powiedzmy, mega, mega wymagane. No wiadomo, Visual Studio Code w chwili obecnej już w zasadzie nie ma z nim problemu, w sensie takim, że na samym początku jeszcze jak wyszedł, to używałem jeszcze PowerShell ISE, no bo po prostu miał parę takich rzeczy typu łatwiej było zaznaczony kod jakiś tam uruchomić i tym podobne. Natomiast Visual Studio Code, no brakowało mu tam paru funkcjonalności, ale teraz już jest na takim poziomie, że PowerShell ISE praktycznie nie używam. A do Code'a wychodzą update'y w takim tempie, że aż mnie irytuje, jak praktycznie co uruchomienie muszę jakieś reloady robić, bo wychodzą jakieś update'y do rozszerzeń, które mam zainstalowane. No właśnie odpalam codziennie i mimo wszystko, tylko że czasami tak jest, że jak na paru komputerach pracuję, to na jednym odpalam, a na drugim faktycznie może tam ze 2 czy 3 dni nie odpalam. I wtedy takie sytuacje się dzieją. Więc tak to wygląda. Konemu to jest fajny taki tool, który jest odpowiednikiem Tmux'a z Linuxa. który pozwala na odpalenie i tam manipulowanie dużą ilością okienek PowerShellowych. No, to niekoniecznie musi być PowerShell, tam można odpalić tak naprawdę command line'a, jakieś tam inne takie narzędzia tak naprawdę. Ja oczywiście najbardziej do tego, najczęściej używam tego do PowerShella. Przy demkach jeszcze tam pokażę mniej więcej jak to wygląda, bo mam zainstalowane i używam. Plaster, swojsko brzmiąca nazwa. Plaster służy, to jest taki framework, który służy do tak jakby tworzenia sobie template'ów projektów. Czyli jak wiemy, że często, nie wiem, piszemy moduły albo jakieś właśnie skrypty DSC i wiemy, że no najczęściej jakaś tam powiedzmy szkielet tego skryptu musi być, no to można sobie zdefiniować fajnie w tym plasterze takie template'y, których możemy używać. Jest też dużo już zdefiniowanych, czyli właśnie możemy sobie użyć takie jakby wypracowane jakieś best practices przez wielu użytkowników. I fajny tool przydaje się, ale tak jak mówię, to raczej na jakimś takim dalszym etapie, jak już tam parę skryptów napisaliśmy. Invoke Build albo psake to są dwa takie tule do właśnie pisania skryptów do buildów tak zwanych. To już jest takie właśnie bardziej podchodzące pod continuous deployment i continuous integration. Czyli jak mamy na przykład jakieś środowisko, gdzie mamy stację, na której testujemy już po commitach skrypty i tym podobne rzeczy i one na przykład potrzebują jakichś określonych modułów i tym podobnych rzeczy, no to w tym invoke buildzie możemy sobie napisać tak jakby skrypt, który właśnie buduje nam to środowisko i to wszystko ogarnia. I przy invoke buildzie tak naprawdę można użyć tych dwóch tuli niżej trochę, psdeploy i psdepend, które służą właśnie do ogarniania, tak jakby psdepend do ogarniania zależności między modułami, żebyśmy nie musieli tam sami wszystkiego pisać, a psdeploy, no to po prostu jak musimy jakieś, no tak jak nazwa mówi, deploymenty robić tego kodu gdzieś tam, to też ułatwia i ma tam już kilka rzeczy opisanych. PS Script Analyzer tak naprawdę jest zintegrowany z Visual Studio Code'em, więc jak ktoś używa Visual Studio Code'a, to już ma też PS Script Analyzera. No ale można go też powiedzmy używać gdzieś tam, nie wiem, w jakichś konsolach. To jest taki fajny tool, który ułatwia powiedzmy stylistyczne pisanie skryptów tak, żeby na przykład używać właśnie zaaprobowanych tych czasowników, te verbs tak zwane, bo w PowerShellu jest określona tak jakby lista tych werbów, których powinno się używać, tak żeby one trzymały jakąś tam konsystencję i tak dalej, żeby były spójne z innymi jakimiś tam na przykład modułami, których możemy używać. Więc no do tego się przydaje. On poza tym oczywiście ma tam jeszcze dużo innych takich małych rzeczy, o których zazwyczaj się nie myśli i dużo, dużo po prostu ułatwia w takim codziennym pisaniu skryptów. No i na sam koniec w sumie można powiedzieć last but not least, Release Pipeline Model. To nie jest tool, tylko to jest akurat e-book, to jest link do e-booka takiego Microsoftu, gdzie oni opisują swoje podejście tak jakby do DevOpsu, warto przeczytać, bo tam właśnie jest, no właśnie wszystko w zasadzie jest opisane, jak Microsoft to robi. E-book jest darmowy, ma tam, nie pamiętam, chyba ze 40 stron, więc nie jakoś specjalnie dużo. Warto przeczytać, jeśli chcemy działać z technologiami Microsoftowymi. No i demo, czyli tak naprawdę teraz przejdziemy sobie do... kodu. To jest mniej więcej zawartość, skopiowałem sobie lokalnie zawartość tego repozytorium całego, które jest tam w tym linku, który podawałem na moim koncie. Jest tam taki katalog demos, będzie można sobie oczywiście przez nie przejść już po sesji, będzie można sobie też cały kod obejrzeć tego wszystkiego, ale oczywiście zaczniemy od najpierw, jeszcze tylko może zwiększę trochę. O. Najpierw mówiliśmy o PowerShellu, więc po kolei teraz tak jak omawialiśmy teoretycznie, to będzie parę przykładów. Absolutne podstawy PowerShella, To w zasadzie chyba każdy, jak jest pytany o to, to wymienia te trzy komandlety. Już starczy wielkości jeszcze powiększyć? Czy widać? Widać, dobra. Absolutnie trzy podstawowe komandlety, których trzeba używać. I z nimi najczęściej jest tak, że na samym początku zupełnie, jak się pisze coś w PowerShellu, to się je używa tak, żeby sobie w ogóle coś tam tylko wyświetlić. Potem przychodzi taki etap, że coś tam już umiemy i w zasadzie częściej, jak już potrzebujemy coś znaleźć, to używamy Google'a albo tam Binga, żeby być poprawnie politycznym. A potem przychodzi taki moment, coś jak z tym Neo w Matrixie, że szybciej się znajduje informacje tymi trzema komandletami niż w wyszukiwarce. Więc tak jak mówię, no dobrze jest się z nimi zapoznać i jak najwcześniej nauczyć się ich tak powiedzmy na bardziej zaawansowanym etapie, poziomie obsługiwać, bo tak jak mówię, no ja autentycznie już mam często tak teraz, że szybciej tymi trzema komandletami znajdę taki, który mnie interesuje, bo gdzieś tam, nie wiem, szukam, pamiętam, że coś tam gdzieś było, ale nie pamiętam dokładnej nazwy komandletu, etc. I szybciej po prostu niż otwierając przeglądarkę i przeszukując 50 jakichś linków. Potem. Tak, ja szczerze mówiąc, akurat z helpa, jeśli chodzi o helpa, to wolę korzystać online'owo zupełnie w przeglądarce, ale to faktycznie jest też dobra uwaga, bo domyślnie są tam braki pewne w PowerShellowym helpie, a jak chcemy mieć wszystko tak jakby lokalnie, typu, nie wiem, jesteśmy gdzieś w sytuacji bez internetu, no to może czasami informacji zabraknąć. Tutaj następny przykład to jest powiązany mniej więcej z tym punktem, że w PowerShellu jest generalnie właśnie łatwo się go uczyć, można na różne sposoby dużo rzeczy robić i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie, obrazuje ten punkt, bo w zasadzie wykonujemy trzy razy to samo, za każdym razem na inny sposób. Jak sobie najpierw zapiszemy w zmiennej, te serwisy, czy też usługi. Potem możemy sobie ze zmiennej je odpalić i w foreachu przejechać po wszystkich i wyświetlić nazwę. Możemy też to zrobić zapisując w taki sposób. Mamy znowu ten sam wynik. Możemy zastosować taki zapis. Znowu mamy ten sam wynik. A możemy w ogóle, jak chcemy na przykład mieć za każdym razem odświeżone wyniki, w szczególności kiedy, nie wiem, na przykład jakiś troubleshooting czegoś robimy i chcemy sprawdzać, nie wiem, obciążenie procesora na żywo i tak dalej, żeby nie przeładowywać za każdym razem zmiennej i tak dalej i sobie jej nie wyświetlać, no to można wrzucić w te nawiasy. Tutaj kluczowe w zasadzie są te nawiasy tutaj, nie klamrowe, tylko o, ten tu na początku i tu. I one nam tak jakby informują, że no coś jak z matematyką, że najpierw ma się wydarzyć to wszystko, co dzieje się w nawiasie, a potem z tego obiektu, który zostanie zwrócony, chcemy dostać tak jakby i wyświetlić parametr name. Dalszy tak jakby punkt to jest różne sposoby dostawania się właśnie do jakichś tam innych technologii też, typu mamy tutaj, czy też konwersji i tym podobnych rzeczy i robienia rzeczy pod spodem. To jest to, o czym wspominałem, że na samym początku to się może wydawać fajne, dopiero później, jak chcemy działać na obiektach i na przykład przekazywać obiekty z jednego do drugiego albo gdzieś do jakiejś bazy, to wtedy to się może robić problematyczne, bo konsola PowerShella czasami formatuje dla nas wyniki tak, żeby to ładniej wyglądało, żeby było bardziej czytelne, ale tak naprawdę pod spodem mamy trochę inny obiekt. No ale pomijając to, ja już tu nie będę przez wszystkie przechodził, bo nie wiem jak tam z czasem stoi, ale chyba już nie za wiele zostało. No właśnie, no to przez PowerShella zaraz tutaj szybko przebrniemy. Może po jednym przykładzie tego, że właśnie PowerShell dużo rzeczy robi pod spodem. Mamy tutaj na przykład połączenie stringa z intem. Działa bez problemu. W drugą stronę, tu już jest trochę hakersko, nie zadziała, bo liczy się ten pierwszy. Czyli czwórkę jest w stanie dokleić do tego stringa, jako też ją w stanie jest przekonwertować na stringa, ale już tego łańcucha str na liczbę nie przekonwertuje. I mówię, no to są takie rzeczy, które no, mogą troszkę mylić człowieka na początku, bo po prostu dzieje się to z automatu i w jedną stronę działa, w drugą nie. I podobnie jest z tymi tutaj. No możemy na przykład w tych nawiasach kwadratowych spróbować zrobić coś takiego. To jest też konwersja, też nie zadziała, no bo nie jest w stanie tego, co tutaj jest w tym łańcuchu znaków, przetworzyć. Ale już jak zapiszemy string w taki sposób, F8, i uruchamiamy i działa, bo widzi po prostu, jest w stanie wyłapać to, co w środku jest tego stringa, że to jest piątka i jest w stanie ją przetworzyć. Ten następny przykład to ten opuścimy, nie będziemy go omawiać. Tu jest też dobry przykład odnośnie tego, jak PowerShell czasami właśnie niektóre rzeczy nam z automatu robi, a niekoniecznie nam wychodzi taki wynik, jakbyśmy chcieli. Mamy tutaj tablicę i chcielibyśmy ją do stringa przekonwertować. No i tak jak często się da właśnie rzeczy jakoś z automatu robić, no to tu niestety dostaniemy obiekt, który nie za bardzo nam pomoże. I tu już trzeba inny po prostu zapis zastosować. Czyli po prostu bierzemy wszystkie i też tutaj też widać fajną funkcję, tak jakby fajną funkcjonalność PowerShella, że nie musimy foricha jakiegoś robić na całym tym, na całej tej tablicy i tak dalej, tylko mamy parametr join, pach, on ma jedną wartość, przyjmuje czym chcemy łączyć, czyli w tym wypadku przecinkami, możemy sobie jakiś tam inny, nie wiem, spacje, dwukropek i tym podobne rzeczy wpisać i tyle, i nie ma problemu. Resztę to pominiemy już, bo PowerShell nie jest jakoś stricte chmurowy, więc zostawimy go, żeby... O, tu jedynie pokażę ten przykład właśnie, jak wyłapać z template'u output, jak chcemy zrobić deployment, bo to jest akurat dosyć hakerska akcja trochę. Wszystkie kluczowe rzeczy dzieją się w tych dwóch zasadzie, a w zasadzie w tej 13 linii. Po pierwsze, najpierw trzeba deployment zapisać do zmiennej, a potem jak dostajemy output z tego deploymentu, normalnie jak puszczamy armowy deployment, no to dostajemy jakiś tam długi taki string, gdzie jest wszystko rozpisane, no i albo można by się było próbować bawić w jakieś, nie wiem, może regexy czy inne takie rzeczy, no ale nie po to PowerShell jest cały obiektowy, żebyśmy się bawili właśnie na regexach. Można dosłownie tą linią wyciągnąć sobie wartości, które mamy zdefiniowane w outputcie, w template'cie. Jeszcze pokażę, jak wygląda ten output tutaj. Powiększymy może trochę. O, sprowadza się to do tego, że mamy w sekcji output jakąś tam zmienną wyjściową random string. Ona przyjmuje wartość z jakiejś tam zmiennej i dokładnie tą właśnie potem, o, tutaj w where object po kluczu przeszukujemy random string i dowiadujemy się, potem możemy wyciągnąć tą wartość. I to jest kolejne demko. Teraz tak. No, tu było to demko z tym manage disk error, ale niestety, tak jak mówiłem, naprawili to, więc nie pokażę, bo już działa. Musicie na słowo uwierzyć, że tak się działo. Ewentualnie, nie wiem, może gdzieś poszukam jakiś inny przykład i znajdę i dorzucę do tego repozytorium potem. Potem mamy czwóreczka. To już jest taki, o, parę bardziej przykładów, jak tam wyglądają te armowe template'y. Poza zwykłym JSON-em, w zasadzie no, tam po prostu dodajemy, można powiedzieć, stringi tylko. Jedyne jeszcze sytuacje takie popularne jakieś, w których no, jakieś powiedzmy no, rzeczy, które nie ma w standardowych JSON-owych dokumentach, to są funkcje. Możemy używać w template'ach funkcji. typu, tak jak tutaj mamy resource group location, możemy sobie pobrać, ARM pod spodem jest w stanie sobie pobrać lokalizację resource grupy, do której robimy deployment. I używa się tego tak, że najpierw są właśnie kwadratowe nawiasy, no i potem już jakaś funkcja. Tu mamy na przykład właśnie resource group location, tu niżej mamy concat, czyli concatenation, mamy odwołanie do parametru, czyli pobieramy sobie właśnie, jakbyśmy mieli jakiś parametr, to możemy sobie je skleić i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy na przykład funkcję base64, która nam stringa przerabia na tą formę. No i na sam koniec jeszcze output, który też było widać w tym przykładzie z wyłapywaniem tego wyniku do następnego PowerShella. I więcej jeszcze potencjalnie będzie, jak uda mi się wyrobić w pełnym template'cie. Piątka to jest DSC, kolejny punkt. I tu już mamy też kolejny jakiś tam przykład. Poszerzony o jeszcze taką dodatkową jedną fajną rzecz. Można sobie sprawdzić getDSC resource, nazwa resource'u i syntax. Pozwala nam na pobranie tak jakby pełnej składni tego resource'a, którego chcemy użyć. Już to powiększę, żeby było widać. No i mamy tutaj znowu, w zasadzie to możemy to przekleić dosłownie potem tutaj do okna na górze i tylko usunąć, czego nie chcemy, usunąć jeszcze ewentualnie te nawiasy kwadratowe, które oznaczają opcjonalne właściwości i tyle. I po prostu mamy gotowy tak jakby od razu dokumentację, jak tego wszystkiego używać. I tak można zrobić w zasadzie dosłownie każdym DSC resource'em. Potem mamy konfigurację, która jest, no niewiele się różni tam od tej z prezentacji, nawet jeszcze prostsze jest, bo tam jakieś po prostu dwa pliki robi i kopiuje, tworzy folder. Tu jedynie jest jeszcze ciekawostką to, że czy też no, żeby warto wiedzieć, że możemy parametry tworzyć tak jak w każdej zwykłej funkcji, czyli nie musimy pisać tej konfiguracji tak jakby zahardkodowanej w jakiś tam sposób, tylko no, możemy użyć parametru i tutaj potem jak wywołujemy ją sobie, widać w tej linii, no to możemy wskazać source file, destination file i on po prostu w locie tak jak będzie kompilował, tylko to będzie w momencie kompilacji, to jest ważne. Jak my tutaj uruchomimy ten deploy file, to on tworzy pliki MOV, które one już mają zapisane tak jakby na sztywno te wartości. I jako, że nie wiem, czy mi starczy czasu, to wspomnę od razu o tym. Jest taki resource script, który pozwala, jeśli nie mamy resource'a jakiegoś innego do jakiejś funkcjonalności określonej, która nas interesuje, on pozwala na uruchomienie po prostu jakiegokolwiek skryptu PowerShellowego. Tylko problem jest taki, że jakbyśmy chcieli mieć dwa skrypty, które miałyby się wymieniać danymi, to w momencie kompilacji one są tak jakby przerabiane do stringa. Więc nie zadziała nam to i nie ma tak naprawdę prostego sposobu na wymienienie się informacjami między dwoma resursami typu script. Trzeba by było kombinować, nie wiem, albo z zapisywaniem do jakiegoś pliku i odczytywaniem, albo jakiejś, nie wiem, minibaski stawianiem. Nie wiem, może to kiedyś tam naprawią, ale na chwilę obecną wygląda to dokładnie tak właśnie, jak wygląda. No i na sam koniec właśnie, jak już mamy te pliki MOV wygenerowane, bo ta powyższa komenda z linii 30, ona nam generuje pliki MOV, no to potem wskazujemy tylko ścieżkę, w której te pliki są i ona aplikuje już te MOV-y na konkretnym serwerze. Piątka, szóstka. O, tu już są, o, to będą DSC takie bardziej konkretne już. Bo to już jest z tego rozwiązania STC umowego, które jest na GitHubie, czyli to już jest taka większa konfiguracja, która robi konkretniejsze rzeczy. I co tutaj jest warte uwagi? Po pierwsze, z resource'ami DSC, jak się dużo zaczyna pisać, to często tak jest, że wychodzą jakieś update'y resource'ów i zaczyna się robić taki trochę bałagan, że ma się, nie wiem, po 2-3 sztuki tego samego modułu w różnych wersjach. I jeśli mamy taką sytuację, to w tym momencie, jak mamy tak wpisane, to on będzie krzyczał, że nie wie, której wersji ma użyć. Już Tomek mi tu pokazuje, że mam kończyć, więc no dobra, to jeszcze ten. Jeszcze tylko tam na szybko tego DSC i będziemy kończyć. Tutaj kluczowe jest to, że on nie wie po prostu, którego modułu ma użyć, a jest też forma taka, która nam pozwala wskazać ten moduł. Tylko że przy ażurowym DSC, przy VM-kach nie działa. Jest nawet tutaj link do issue na repo, które jest chyba od, nie wiem, połowy zeszłego roku. Jeszcze nie zostało nawet przydzielone do nikogo, więc na razie wygląda na to, że się ta sytuacja nie zmieni. Kolejna rzecz ważna, credential. Oczywiście w produkcji nie pisać haseł plain textem w konfiguracji, tylko można albo użyć jakiś tam key vaulta, albo no jest dużo różnych opcji. To jest tylko i wyłącznie do laba oczywiście, a niektórzy to nawet i w labach nie używają haseł plain textem. Tutaj jest użycie configuration data, czyli mamy taki drugi plik, w którym możemy zdefiniować tak jakby. Tutaj definiujemy, co byśmy chcieli, a tam jak w tym drugim pliku. Czyli tutaj piszemy, że mamy jakiś tam node, który tam, no localhost to zawsze bierze po prostu nazwę komputera. Rola po roli w konfiguracji tutaj wyżej filtrujemy. O, i wtedy nam to bierze, wie, że ma dla tego wpisu w konfiguracji brać. No a tu mamy zdefiniowane po prostu, jakie role. A tu mamy tylko pętlę, która nam te wszystkie role zainstaluje. No i nie musimy tutaj definiować jakichś tablic dodatkowych i robić bałaganu w tej konfiguracji. Żeby nie było za pięknie, resursy nie zawsze działają. Tak samo na przykład w tym labie są dwie konfiguracje. Jedna do SQL-a, druga do SCCM-a. Na SCCM-ie local admin z grupa działa, na SQL-u się wysypuje, bo twierdzi, że jakaś spacja jest gdzieś tam, więc musiałem innym sposobem dodać. To będzie można sobie sprawdzić ewentualnie. Więc mimo, że właśnie ta idempotentność ma być cała i tak dalej, no to różnie to działa. Tu jest właśnie przykład odnośnie tej serializacji, że tak naprawdę to, co my tu wpiszemy, to on potem można sobie w MOF-ie podejrzeć i zostaje po prostu zwykłym tekstem. I czy coś tu jeszcze było ciekawego do zaznaczenia? A, no i jeszcze fajna rzecz, fajna funkcjonalność w DSC, że może czekać na inne resursy na innych nodach w ogóle. Czyli możemy czekać na domenę, na jakąś tam, nie wiem, instalację SQL-a na innym nodzie, no cokolwiek to będzie. Ten resurs na przykład tutaj, wiadomo, SCC musi poczekać, aż SQL będzie gotowy. Tak, wiem, no już kończę, no. Jako że no, jestem tutaj popędzany, jeszcze tak naprawdę kilka demek tutaj jeszcze było, tam Pester i inne rzeczy, no ale muszę kończyć niestety, więc można to przejrzeć, jest w prezentacji mój mail, jakby ktoś miał jakieś pytania albo chciał sobie, nie wiem, forka zrobić, potestować coś, by nie wychodziło, albo były jakieś dodatkowe kwestie, to można się kontaktować ze mną. A ja tu już przechodzę do tego slajdu, dziękuję i nie wiem, czy czas na pytania w ogóle będzie, więc nie wiem, jest zezwalasz na pytania?
Myślę, że pytania będą już na fanpage'u, tak. Przełącz tam, może powiedzieć i bardzo dziękuję.
Dzięki.